Aleluja, radujemy się z imienia Jezus. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. Przypominam, że od rana w centrum naszej uwagi jest słowo, które brzmi: i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Podkreślaliśmy, że każdy z nas ma przywilej być misjonarzem, być świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że możemy mieć misjonarzy za granicą, ale to nie zwalnia każdego z nas od składania świadectwa, bo Kościół jest Kościołem misyjnym i dziękujemy Bogu, że taki charakter ma nasz Kościół. I skoro mówimy o misji zagranicznej, to jest pewien wybór. Musieliśmy ze względów czasowych dokonać takiego wyboru. Myślę, że organizatorzy w przyszłym roku będą prezentować misję krajową, to co szczególnie młode pokolenie naszego Kościoła czyni. Ale podkreślam raz jeszcze, chodzi o to, aby każdy z nas, tam gdzie jest, był świadkiem Pana Jezusa Chrystusa. Przed nami, myślę, błogosławiona i dynamiczna godzina. Ja będę pilnował czasu, a teraz chcę powiedzieć, i to nie będzie ogłoszenie, to sprawa związana z misją. Poproszę, aby Agnieszka szybciutko domagała tutaj przyszła. I to nie ogłoszenie. To ta siostra, która tam gdzieś daleko na Syberii spędziła przeszło 10 chyba lat. Albo około 10 lat, by nie kłamać.
Ogłoszenie, właściwie apel. Poszukujemy przemytników. Ale przemytników bożych, przemytników Biblii. Jest to taka akcja, którą Biblijne Stowarzyszenie Misyjne właśnie rozpoczęło. Chcemy uchwycić ten rozdział z historii polskiego kościoła, kiedy nasze granice były pozamykane i wielu polskich bożych mężów i bożych kobiet byli na tyle odważni, aby szmuglować Biblię. I chcielibyśmy, ponieważ jest to pokolenie, które odchodzi często, chcielibyśmy tą część historii uchwycić jeszcze teraz i żeby była też zachętą dla nas samych i zachętą dla tych, którzy przyjdą po nas. Dlatego ogłaszaliśmy to w Idźcie, w czasopiśmie misyjnym, ale korzystam z okazji, żeby ogłosić to tutaj. Jeżeli na sali są ludzie, którzy mieli w tym udział, albo znacie osoby, które przemycały Biblię, prosimy o kontakt. Prosimy o kontakt albo ze mną, ja jestem koordynatorem tego projektu, albo z BSM-em. To znaczy wejść na stronę bsm.org.pl i tam już będziecie wiedzieli, co dalej.
Ja chciałem tylko w rękę pocałować. Dziękuję bardzo. Tak, ja jestem jednym z nich. Także zachęciła mnie siostra, żeby opisać to, co robiłem i o czym wiem. Teraz chcę powiedzieć, że nasz Kościół nie tylko wysyła misjonarzy, ale także misjonarzy przyjmuje. I mamy w naszym kraju 4 małżeństwa. Myślę, że przez ten rok się nic nie zmieniło. 4 małżeństwa misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych i dzisiaj mamy przywilej jedno małżeństwo misjonarskie tutaj gościć. A więc poproszę Dianę i Denisa Holcombów. Oni już 4 rok są w naszym kraju, rezydują w Szczecinie. Proszę bardzo, chodźcie, to wasze 5 minut. Jak będzie dłużej, to całuję w rączkę.
Tłumacz jest potrzebny.
Niemożliwy. Impossible.
Postaram się pomóc.
Whenever we are talking missions,
kiedykolwiek mówimy o misjach,
we are talking God's language.
Mówimy w Bożym języku.
Over 2,000 years ago, our God gave his disciples what seemed to be an impossible mission.
Ponad 2000 lat temu nasz Bóg złożył przed swoimi uczniami zadanie, które może wydawać się misją niemożliwą.
They had very little property, if any.
Nie mieli prawie nic.
They had very little money.
Mieli bardzo niewiele pieniędzy.
They didn't have a good band.
Nie mieli dobrego zespołu.
They didn't have good singers.
Nie mieli dobrych śpiewaków.
But they had a mission.
Ale mieli misję.
Go into all the world and declare the gospel.
Idźcie na cały świat i ogłaszajcie Ewangelię.
Beginning in Jerusalem.
Which is your city?
Judea.
Idźcie do Judei,
which is your region?
To wasz region?
Samaria, which is your country.
Idźcie do Samarii, waszego kraju.
And the uttermost parts of the world, which is the world.
I na cały świat, czyli po całej ziemi.
And in the natural, it was an impossible mission.
I w naturalny sposób była to misja absolutnie niemożliwa.
But by his supernatural power, the kingdom of God is all over this world today.
Ale dzięki ponadnaturalnej mocy Boga, jego królestwo jest rozprzestrzenia się na ziemi aż do dziś.
And the Bible says that he is not willing that any should perish.
A Biblia mówi, że Bogu zależy, żeby nikt nie zginął.
But that all should come to repentance.
Ale żeby wszyscy mogli się upamiętać.
And all have not come to repentance.
A jeszcze wszyscy się nie upamiętali.
So we have much to do.
Więc wiele mamy do zrobienia.
And I am honored to be a missionary in Poland.
Dla mnie zaszczytem jest to, że mogę być misjonarzem w Polsce.
With my best friend in the world.
Z moim najlepszym na świecie przyjaciółką.
And I am honored to be serving with a room full of missionaries.
I cudownie jest służyć w tej sali pełnej misjonarzy.
Who are taking the gospel everywhere.
Którzy zaniosą Ewangelię wszędzie.
And it's very exciting that there are missionaries from Poland going to other nations.
I to jest bardzo fascynujące, że mogę widzieć, jak misjonarze z Polski wyruszają do innych narodów.
You have to do this quickly because I only have 1 minute left.
Mam tylko minutę, więc muszę się pospieszyć.
Reach down and do this.
Zróbcie to. Sięgnijcie w dół i zróbcie coś takiego.
And I hope you feel a pulse.
Mam nadzieję, że poczujecie swój puls.
Because if you do, it means you're alive.
Jeśli czujecie swój puls, znaczy, że żyjecie.
And I want to remind us tonight that the heartbeat of God is to save the lost.
I chcę przypomnieć wam dzisiaj wieczorem, że Boży puls, Boże tętno to jest ratować tych, którzy giną.
And if you and if your church do not have the heartbeat of God,
a jeżeli wy sami i wasze kościoły nie mają tętna pulsu Bożego,
I fear for your life.
Boję się o wasze życie.
Let us all have the heartbeat of God.
Miejmy wszyscy taki puls, jak Bóg ma.
To reach as many as we can for the with the gospel of Christ.
Aby zdobyć tylu, ile tylko się da dla Ewangelii Chrystusa.
Because we're all his missionaries.
Bo wszyscy jesteśmy jego misjonarzami.
Bardzo dziękujemy.
Powiedz, Diana, dwa słowa. Kilka zdań po polsku.
O, Denisy, ja bardzo cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Ja teraz! Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. I just want to... Nie. Ale...
Nie mam czasu.
I just want to commend this couple to you and tell you to pray, support, because God will bless you and reward you. And you will have a part one day when we all stand before God in the results of their ministry.
Teraz czuję się niezręcznie, bo muszę tłumaczyć coś, co dotyczyło nas.
To ja tylko powiem. Siostra mówi, chciałabym zarekomendować wam tę parę, Szczepana, Weronikę, ponieważ uczestnicząc w ich służbie i w ich misji będziecie mieli wielką część w tym wszystkim, co Bóg przez ich życie chce uczynić. Więc módlcie się o nich, wspierajcie ich i uczestniczcie w tej działalności misyjnej.
Okay.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. A teraz prosimy Donne Delik.
A ja się nazywam Arek Delik. W połowie 90. lat to było mniej więcej, jak zacząłem się interesować misjami bardzo i zapragnąłem być tłumaczem Biblii Wycliffe'a w Indonezji, ale Bóg w swojej mądrości i opatrzności przewidział, że byłbym żałosnym tłumaczem, więc sprawił, że pozostałem w Polsce i jestem tutaj bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj służyć Kościołowi i zakładać zbór w Kutnie, pastorować temu zborowi, ale jako, że Bóg spełnia marzenia także, tak? Amen? to w tym wypadku spełnił moje marzenie, że dał mi za żonę misjonarkę, która opowie o sobie trochę.
Ja będę mówił po angielsku lepiej.
She's going to speak in Polish.
Bo nie da rady po polsku. Dobrze. No. Just want to tell you a short story about my life.
Krótką historię chcę wam opowiedzieć o moim życiu.
I grew up in a very Buddhist family.
Wychowałem się w takiej tradycyjnej buddyjskiej rodzinie.
And at home we have a big altar with all the ancestors there. I was the one responsible to put incense there every day.
W domu mieliśmy taki tradycyjny buddyjski ołtarz i moim obowiązkiem w rodzinie było codziennie zapalać kadzidło na tym ołtarzu.
So I never think about become a Christian.
Ja nigdy nie miałam, nigdy mi do głowy nie przyszło, że ja będę kiedyś chrześcijanką.
But I became a Christian when I was in a Buddhist school.
Tak się złożyło, że stałam się chrześcijanką, będąc w buddyjskiej szkole, w buddyjskim liceum.
In Hong Kong we have different religions. We run school, and I joined a school that was run by Buddhists.
W Hongkongu różne religie, różne denominacje prowadzą szkoły, a akurat tak się złożyło, że ja uczyłam się w szkole buddyjskiej.
But the reason why I could become a Christian in a Buddhist school because there was a Christian friend there in my class.
Powodem, dla którego ja stałam się chrześcijanką, mogło się to stać dlatego, że w mojej klasie, w tym liceum buddyjskim, była dziewczyna, która była chrześcijanką.
And she introduced me to her church and went to a youth camp and there I found Jesus.
Ona zaprosiła mnie zaprosiła mnie do swojego zboru, zaprosiła mnie na obóz chrześcijański, gdzie znalazłam Jezusa, a tak naprawdę gdzie Pan Jezus znalazł mnie.
Before I became a Christian, I always thought that I need to do my best in order to become a better person.
Zanim stałam się chrześcijanką, myślałam, że religia polega na tym, że my musimy czynić coraz więcej dobrego i dobrego i przez to podobać się Bogu.
Yeah, but I realized that I couldn't do, I mean, always being good.
Ale zdałam sobie sprawę, że to jest niemożliwe być zawsze dobrym.
So I can't earn my own salvation by doing good.
Więc wiedziałam, że nie mogę być zbawiona przez czynienie dobra.
And only when I was in the Christian camp that through the teaching of the pastor, I realized that only through Jesus, like the song we sang, only He can grant us the salvation.
Kiedy byłam na tym obozie chrześcijańskim, doszło do mnie, że tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, tylko Jezus jest tym, który może mnie zbawić, dać mi zbawienie.
Only Jesus gave me the freedom to live the life He wants me to live.
Tylko Jezus może dać mi wolność do prawdziwego życia.
But became a Christian not easy in my family.
Ale stanie się chrześcijanką akurat w mojej rodzinie nie było łatwe. Dlatego, że dla nich przejście na chrześcijaństwo było zdradą buddyzmu.
Obrazom buddyzmu.
Jednym z największych moich dylematów też, to jest to, o czym wam wspomniałam, to było zapalanie tego kadzidła na tym ołtarzu.
Kiedy
nawróciłam się, to ja zdałam sobie jasno sprawę, że ja więcej tego nie mogę robić. Jasno Biblia na ten temat się wypowiada.
Ale byłam afraid to talk to my mom about that because I know that she's already angry.
Ale bałam się powiedzieć o tym mojej mamie. Ona już i tak była zagniewana, że ja zacząłem chodzić do kościoła. Jedynym wyjściem, które wtedy miałam, to było modlić się i prosić Boga, aby mi pomógł. Nie miałam pojęcia, co ja mogę z tym problemem zrobić, co ja mam powiedzieć mojej mamie.
But one day my mom just told me that you don't need to do it anymore.
I pewnego dnia moja mama po prostu powiedziała, wiesz co, ty już lepiej tego nie rób.
I just thinking, why?
Tak sobie pomyślałam, o co chodzi, dlaczego?
Your God offended my God. Better not to touch my altar.
Mama powiedziała, ten twój Bóg obrazi tych moich bogów, ty nie dotykaj w ogóle tego mojego ołtarza.
In a way that I didn't expect that God really free me from this obligation.
Sposób, którego kompletnie nie oczekiwałam, Bóg uwolnił mnie od tego rodzinnego obowiązku.
And become a Christian, just thinking, okay, just go to church and having Christian friends, have fellowship, and that's Christians.
I myślałam, że stanie się chrześcijanką, na początku tak myślałam, to chodzenie do regularne chodzenie do kościoła i na tym generalnie polega chrześcijaństwo.
But until the time I became a nurse, I had to encounter with life and death, I realized that
Do czasu, aż zaczęłam pracować jako pielęgniarka i tak naprawdę zetknęłam się z realnością tego, co to jest życie i śmierć. Widziałam ludzi, którzy umierają bez Chrystusa. Widziałam ten ich straszny strach na ich twarzach z tego powodu.
And they even told me that I didn't want to die because I don't know where I'm going.
Ci ludzie nieraz mówili mi, tak bardzo nie chcę umrzeć, bo ja nie wiem, gdzie ja idę.
And it's so important to tell the people who don't know Christ that there's a way.
Tak bardzo ważne jest mówić ludziom, którzy nie znają Chrystusa, że jest droga do zbawienia.
And that is to really, like our brother say, no matter where you are, we are missionary, at home or outside.
Tak jak nasz brat powiedział, gdziekolwiek jesteś, w domu czy za granicą, głoś Ewangelię.
But then I never thought that I would become a missionary.
Nigdy też do głowy by mi nie przyszło, że ja kiedyś będę misjonarką.
But 20 years ago in Hong Kong, mission is something very new to us.
20 lat temu w Hongkongu misje były czymś zupełnie nowym, tak trochę jak dzisiaj może w Polsce.
Missionary may be American, European, but not Chinese.
Misjonarze to byli kojarzeni tylko z Amerykanami, może z Europejczykami, ale Chińczycy nie.
We also learned a new language is so impossible for us.
Dla nas też uczenie się nowego zachodniego języka było strasznie trudne.
But nothing is impossible for God.
Ale dla Boga nic trudnego nie ma.
If there's God calling us to do his work, he's going to equip us for that.
Jeżeli Bóg powołuje nas do tego, aby wykonać przez nas swoje dzieło, on nas wyposaży do wykonania tego dzieła.
I felt very inadequate.
Ja czułam się bardzo niezdolna do wykonania tego zadania.
I wasn't ready, I thought.
Ja nie byłam przygotowana, tak myślałam.
But just remember the story in Narnia, say that is why we chose you. I chose you. The Aslan told you.
Aha, przypomniałam sobie tę historię z opowieści z Narni, kiedy Aslan mówi do jednego z bohaterów: to właśnie dlatego ciebie wybrałem, że się nie nadajesz.
Because it is not we doing things for God, but God doing things through us.
Dlatego, że to nie my robimy rzeczy dla Boga, ale Bóg przez nas robi swoje rzeczy.
And I was so blessed by my church too.
I byłam, chcę powiedzieć jeszcze, że byłam bardzo błogosławiona przez mój zbór.
Without the support, I couldn't be a missionary.
Bez ich wsparcia nigdy nie mogłabym być misjonarką.
Even though at the time they were not very sure about what mission is about.
Chociaż oni wtedy też nie mieli za bardzo pojęcia, co to są misje.
But they trust God leading me in this way, and they're working with me as my supporter, as a team together for mission.
Ale byli w tym wierni i wspierali mnie wiernie jako misjonarkę.
And that's why I can be here with my husband serving here.
Dlatego też mogę być dzisiaj tutaj razem z moim mężem służyć Bogu.
Because I realized in these 20 years mission is not a personal mission.
Przez te 20 lat zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Misje to nie jest coś indywidualistycznego, osobistego.
If it's a personal mission without church in the backing up, it's not.
To jest praca zespołowa. Bez wsparcia Kościoła, zboru nie ma misji. Potrzebujemy, tak, bardzo potrzebujemy ludzi, którzy pojadą, postawią ten krok, ale potrzebujemy też tych, którzy będą ich wspierać. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo. Ja chciałbym teraz zrobić to, co obiecałem rano, to znaczy powiedzieć o tym, że to wszystko, o czym mówimy, o misjach, ma bardzo mocne, biblijne podstawy, że misje to nie jest nowa moda dla Kościoła, ale misje to jest coś, co jest głęboko w Bożym sercu i bardzo mocno, bardzo jasno objawione w Bożym Słowie. Przy okazji, zapomniałem to zrobić rano, nasza nowa strona internetowa, gdzie jest mnóstwo dobrych informacji na temat misji, plom.org, dzieło naszej Weroniki. Sprawdźcie, super strona jest, gdzie naprawdę można dużo rzeczy ciekawych się dowiedzieć i jeżeli chcecie modlić się o misjonarzy, wspierać misjonarzy, zapraszamy. A teraz przejdźmy do Bożego Słowa. Otwórzmy list do Rzymian, 15 rozdział. 15 rozdział Listu do Rzymian jest jednym z najbardziej spójnych teologicznych tekstów o misji w całej Biblii, jednym z najważniejszych. O misjach w ogóle jest mnóstwo w Biblii, ale ten tekst jest bardzo szczególnym tekstem. Przeczytajmy od wersetu, 15 rozdział Listu do Rzymian, od wersetu 18 do 24. Apostoł Paweł pisze tak do Rzymian. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak, iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, pragnę już od wielu lat przyjść do was. A pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. Pomódlmy się. Ojcze, prosimy Cię, abyś włożył w nasze serca takie pragnienie, jakie jest w Twoim sercu, aby ci, którzy jeszcze o Tobie nie słyszeli, za naszą sprawą może, usłyszeli o Tobie. Panie, prowadź nas teraz przez ten tekst i mów do nas tym tekstem. Wierzymy, że to jest Twoje natchnione, żywe słowo. Dlatego modlę się, Panie, abym był wolny od błędu. Modlę się, Panie, abyś namaścił jeszcze nasze uszy i umysły do słuchania Twojego słowa, przyjmowania tego słowa i życia według tego słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa się o to modlę. Amen. Chciałbym wam, bracia i siostry, zwrócić uwagę na werset 20, tam gdzie Paweł pisze, że chlubą moją było głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze znane. Chciałbym właściwie tylko na temat tego wersetu powiedzieć. Ten werset można by przetłumaczyć, to jest naprawdę uzasadnione w ten sposób. Będąc przepełnionym ambicją głoszenia Ewangelii, gdzie imię Jezusa nie było jeszcze znane. Dlatego, że to słowo, gdzie u nas jest napisane chlubą w 20 wersecie, to słowo ma bardzo silny, emocjonalny ładunek w grece. Ono brzmi philotimeomai. I można je tłumaczyć jako poczytując sobie za punkt honoru, albo będąc przepełnionym ambicją, jak jest w wielu angielskich tłumaczeniach. Więc na użytek tego dzisiejszego kazania tak będę używał tego słowa i nazwałem to kazanie Boża ambicja głosić Ewangelię tam, gdzie imię Jezusa nie jest jeszcze znane. Chciałbym odpowiedzieć na trzy pytania, powiedzieć krótko o trzech zagadnieniach na podstawie tego tekstu. Po pierwsze, co to jest ta ambicja? Co to jest? O czym Paweł tam pisze? Skąd ta ambicja się bierze? I na koniec powiemy sobie o Bożej ważnej strategii misyjnej dla całego Kościoła, którą ja widzę w tym tekście. Zaraz do tego dojdziemy. A więc po pierwsze, co to jest ta ambicja? Co to jest ta chluba? Co to jest ten punkt honoru, o którym Paweł pisze? Zdefiniowałbym sobie to w ten sposób, że jest to, na podstawie tego tekstu bym to zdefiniował. Zaraz wam to pokażę w tym tekście, że jest to bardzo silna pasja, bardzo silne uczucie, któremu poddane są inne, mniejsze uczucia i pasje. Jest to pragnienie, takie bardzo silne pragnienie, które kontroluje wszystkie inne pragnienia. Gdzie ja to widzę w tym tekście? Otóż Paweł pisze, że on ma pragnienie przyjść do Rzymu i odwiedzić ten zbór, do którego pisze ten list. Tak? W wersecie 24 w 23, pragnąc już od wielu lat przyjść do was. Czyli Paweł mówi, ja chcę przyjść do tego zboru. On słyszał o tym zborze. To nie jest zbór, który Paweł założył, jeden z nielicznych w Nowym Testamencie. On słyszał dużo dobrego o tym zborze. Miał tam znajomych w tym zborze i bardzo chciał zobaczyć ten zbór, ale mówi, jest coś, co mi przeszkadza w przyjściu od wielu lat do waszego zboru. Co jest tą przeszkodą? Właśnie to, że są inne miejsca po drodze do Rzymu, w których nie jest imię Chrystusa jeszcze znane, gdzie nie ma jeszcze zboru i Paweł mówi, ja tam muszę zostać. Muszę zostać półtora roku w Efezie, muszę zatrzymać się w Koryncie, muszę zajrzeć do Aten na jakiś czas. A więc to pragnienie, że on chce przyjść do tego zboru, jest kontrolowane przez inne pragnienie, to znaczy głoszenia właśnie Ewangelii tam, gdzie imię Chrystusa nie jest jeszcze znane. To jest tak trochę z tym kontrolowaniem pragnień, taką ilustrację sobie weźmy. Tak? Ja mam od dłuższego, tak przyznajmy się, czasu takie silne pragnienie, dosyć silne, żeby na wadze, na której staję, zobaczyć cyferkę 75 albo mniej. To jest silne dosyć pragnienie od jakiegoś dłuższego czasu i trochę mi się w tym kierunku już udało, ale jeszcze sporo brakuje. Z tym, że mam inne pragnienia. Jak przyjeżdżam do Dziwnówka, to od razu jednym z pierwszych pragnień są gofry z bitą śmietaną i jagodami, tak? Albo wędzony halibut, albo inne tego typu pragnienia, które... No, nie są jeszcze kontrolowane tak bardzo przez to nadrzędne pragnienie 75 na wadze. Paweł mówi, że on to pragnienie ma takie silne, że poddaje wszystkie inne pragnienia temu. Dlaczego? Dlatego, że jest to Boże pragnienie. To pragnienie pochodzi od Boga. Źródłem tego pragnienia jest Bóg. Paweł był tak bardzo mocno zorientowany. Mówiąc o misjach, to bracia i siostry, nie ma nic lepszego niż robić z pasją coś, co bardzo, bardzo chcesz i być w 100% pewnym tego, że jest to też to, co Bóg chce. A tak jest w przypadku misji. Jeżeli jesteśmy zaangażowani w misję, obojętnie po jakiej stronie, czy jadąc, czy wspierając, możemy wiedzieć na 100%, że jest to coś, co pochodzi z Bożego serca i jest to coś, czego Bóg pragnie. Bóg pragnie zbawiać ludzi o wiele bardziej niż my chcielibyśmy widzieć tych ludzi zbawianych. Amen? Amen. Dlatego jest to Boża ambicja. Mówię o innych pragnieniach, innych ambicjach, ale te Boże pragnienia i Boże ambicje w Piśmie są dla nas bardzo ważne. Proste pytanie. Skąd to się bierze? Bo dzisiaj słuchaliście sporo o misjach, dużo ekscytujących rzeczy. Teraz mówicie, że jest coś, mówię, że jest coś takiego jak Boża ambicja, która powinna być w naszych sercach. A ty szczerze mówisz sobie teraz w sercu, no ale ja tego nie mam. No i dobrze, że tak szczerze mówisz. Drugie pytanie jest takie, jeżeli tego nie mam, to skąd to się bierze, skąd ja to mogę mieć? W tym tekście mamy też bardzo dobre wskazówki na ten temat. Po pierwsze, z Pisma. Ta ambicja bierze się z Pisma. Z uważnego studiowania Słowa Bożego. Gdzie ja to widzę w tym tekście? Otóż apostoł Paweł pisze, że on ma silne pragnienie głoszenia Ewangelii tam, gdzie imię Chrystusa nie jest jeszcze znane. I ten argument w wersecie następnym, 21, podpiera argumentem, który dla mnie w ogóle jak dynamit rozwalił moje całe myślenie o tym, skąd się biorą takie rzeczy jak Boże ambicje. Dlaczego? Dlatego, że znamy historię apostoła Pawła. Tak? Wiemy, że apostoł Paweł prześladował Kościół. W 9 rozdziale między innymi Dziejów Apostolskich jest to opisane. Jechał do Damaszku. Dostał mocno między oczy, także zaniewidził na dłuższy czas, został powalony. Pan Jezus mu zadał pytanie, dlaczego ty, Pawle, mnie prześladujesz? I potem, co ważne, Pan Jezus dał mu zadanie do wykonania. Pamiętacie, jakie to było zadanie? Ty, Pawle, zaniesiesz Ewangelię do pogan, tak? Wszyscy to znamy. I teraz, gdyby Paweł pisał ten list do Rzymian i tak osobiście się dzielił z nimi swoim sercem, powiedział, ja tak bardzo chcę głosić Ewangelię tam, gdzie imię Jezusa nie jest jeszcze znane, bo Jezus Chrystus sam, zmartwychwstały Pan, stanął na mojej drodze i powiedział mi i posłał mnie do wykonania tego zadania. Gdybyście mieli takie doświadczenie, zobaczyć zmartwychwstałego Pana Jezusa osobiście, tak? Nie użylibyście takiego argumentu. Ja bym użył. Dlatego to jest coś, co jest bardzo wyjątkowe dla mnie tutaj w tym, co Paweł pisze. Bo on nie pisze, bo Jezusa zobaczyłem sam i on mnie posłał do wykonania tego zadania. Tylko on mówi, chcę głosić Ewangelię tam, gdzie imię Jezusa jeszcze nie było znane. I używa cytatu z proroka Izajasza. Bo jak napisano, Izajasza 52 rozdział. Ujrzą go ci, dla których wieść nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Jeżeli apostoł Paweł, który zobaczył Jezusa i Jezus powiedział mu osobiście o tym zadaniu, spędził potem jeszcze długi czas na tym, żeby... Może zadać sobie takie pytanie, czy to nie jest takie osobiste, czy ta moja niebiańska wizja... Tak, prawdziwa bardzo, ale czy to nie były tylko moje emocje? Czy mnie gdzieś nie uniosło? I apostoł Paweł skonfrontował to z Pismem Świętym, o ileż bardziej my, którzy mamy spotkanie osobiste z Jezusem, ale umówmy się, no bracia i siostry, nie tak dramatyczne jak apostoł Paweł. Jeżeli ktoś z was miał takie, to bardzo chętnie bym posłuchał o tym waszym doświadczeniu. O ileż bardziej my, mając Biblię, powinniśmy szukać tego w Biblii. Szukać Bożej woli w Biblii. A więc to jest bardzo ważne, że jeżeli chcesz mieć taką ambicję, patrz do Pisma Świętego. Po drugie, ta Boża ambicja bierze się z obserwacji, raz, wielkich potrzeb na świecie i z obserwacji wielkich rzeczy, które Bóg czyni na świecie. Te wielkie potrzeby na świecie, które możemy obserwować, a mamy do tego coraz więcej dobrych narzędzi, są mianowicie takie. Poproszę następny może slajd. Jeszcze następny. Krótka lekcja geografii. Ile państw mamy dzisiaj na świecie? Mniej więcej? Ile? Ponad 200. Powiedzmy około 200, tak? Umówmy się, różne są statystyki na ten temat, kryteria. Około 200 państw politycznych, takich jak Polska, Chiny, Tunezja i tak dalej, tak? Natomiast ile narodów żyje w tych 200 państwach? Czy można postawić znak równości? Na pewno wiecie, że nie. Tak, ale narodów jako odrębnych grup etnicznych, ile mamy takich narodów? Okej, wrzućmy tę cyfrę od razu. 16 309 narodów dzisiaj żyje na świecie. Ile z tych ponad 16 tysięcy narodów uważa się za najmniej zewangelizowane? To znaczy posiadające mniej niż 2% ewangelicznych chrześcijan i mniej niż 5% populacji ma kontakt z jakąkolwiek formą chrześcijaństwa. I to jest nasz cel. To jest nasz cel teraz. 6652 grupy etniczne, narody uważa się za kompletnie nie zewangelizowane. Kraje z największą ilością tych narodów to jest 5 krajów południowej Azji. To są Indie, Pakistan, Chiny, Nepal i Bangladesz. Nam trudno jest to zrozumieć, dlatego że Polska jest bardzo monogamicznym krajem. Jesteśmy krajem, gdzie większość ludzi jest tej samej narodowości i mówi tym samym językiem, ale na przykład w kraju mojej żony w Chinach tych narodów jest około 500 i są to narody bardzo różne, mające różne języki, różną kulturę, różną religię. Reasumując tę statystykę, tę wielką potrzebę, jest taka, że około 30%, tak się szacuje dzisiaj, że około 30% ludzi na Ziemi nie słyszało jeszcze Ewangelii. Ale w tym sensie, że nie wie, że ktoś taki jak Jezus chodził po tej ziemi, żył na tej ziemi, że jest coś takiego jak Biblia, natchnione Boże Słowo, że jest Bóg Stwórca, który jest święty i nienawidzi bardzo grzechu i że ten Bóg ma Syna, który stał się człowiekiem takim samym jak my, z wyjątkiem grzechu, i umarł na krzyżu Golgoty, aby zapłacić, aby przebłagać, aby stać się przebłaganiem, aby stać się naszą sprawiedliwością, że umarł, zmartwychwstał i powróci wkrótce i dzisiaj króluje i może zbawić każdego, kto woła do Niego: Panie. Wy o tym wiecie i cieszycie się. Nawet jak tak krótko wam przypomniałem Ewangelię, która jest waszym skarbem. Mnóstwo ludzi, około 2 miliardów ludzi, nie ma zielonego pojęcia o tym, że coś takiego jest. A więc ta potrzeba jest ogromna, ta potrzeba jest wielka i jak będziemy tylko na to patrzeć, to możemy mieć problemy z pozytywnym chrześcijańskim patrzeniem na ten świat. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na to, co Bóg czyni na świecie dzisiaj, na co chciałbym, żebyśmy przez następne 5 minut jeszcze popatrzyli, te dane tak na marginesie są na stronie joshuaproject.net. Bardzo zachęcam. Mnóstwo dobrych informacji do modlitwy, statystyk. joshuaproject.net, to jest po angielsku, ale tam są przede wszystkim cyfry, tak? Więc cyfry umiemy czytać nawet nie znając angielskiego. Bardzo polecam tę stronę. Okej, co Bóg dzisiaj czyni w świecie? Chciałem wam kilka faktów powiedzieć, pokazać niesamowite rzeczy, które Bóg w ostatnim stuleciu uczynił. Na przykład w 1900 roku liczba kościołów w Korei Południowej wynosiła dokładnie 0. Tam nie było praktycznie ani jednego zboru 110 lat temu. Dzisiaj szacuje się, że dobrze ponad 30% całego narodu południowo-koreańskiego to są chrześcijanie. Dzisiaj w niedzielę rano w jednym tylko zborze, w zborze pełnej Ewangelii w Seulu, na nabożeństwo poszło więcej ludzi, siedem razy więcej ludzi niż w 10 największych zborach w Kanadzie razem wziętych. W tym jednym zborze więcej poszło dzisiaj na nabożeństwo ludzi niż cała denominacja kościoła prezbiteriańskiego w Ameryce Północnej, która to denominacja jest dosyć dobrze mającą się jeszcze denominacją. Korea jest drugim państwem pod względem wysyłania zagranicznych chrześcijan, zagranicznych misjonarzy dzisiaj. A w 1900 roku chrześcijanie w Afryce to było około 3%. To z ostatnich rzeczy, które czytałem, to jest trochę zawyżone te 3%. 100 lat temu. Dzisiaj w Afryce subsaharyjskiej, to znaczy tej Afryce poniżej Sahary, to jest ta Afryka, do której się wybierają Szczepan i Weronika, o czym zaraz sami powiedzą. Szacuje się, że w tej subsaharyjskiej Afryce jest dzisiaj ponad 50% chrześcijan. Szacuje się, że około 25 tysięcy osób nawraca się tam każdego dnia. W kościele prezbiteriańskim w Ganie jest dzisiaj więcej chrześcijan niż w oryginalnym kościele prezbiteriańskim w Szkocji na przykład. W Kenii lub w Tanzanii więcej Anglikan poszło dzisiaj rano na nabożeństwo niż w Anglii, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych razem wziętych. To jest coś niesamowitego. To są trochę suche i zimne liczby, o czym ja mówię, ale ja wam chcę powiedzieć, że pod tymi liczbami kryją się tysiące, miliony ludzi, których Bóg zbawił w innym zupełnie świecie niż nasz świat, zachodni świat. Że świat chrześcijański bardzo mocno się zmienił. Afryka jest jednym z tego przykładów. W 1900 roku wszyscy protestanci w Ameryce Południowej to było mniej niż 50 tysięcy. Dzisiaj szacuje się, że jest ich dobrze ponad 100 milionów. W samej Brazylii W samej Brazylii, w zborach bożych jest dzisiaj więcej chrześcijan, członków tej denominacji, niż w dwóch największych pentakostalnych denominacjach amerykańskich, to znaczy w zborach bożych i w Kościele Bożym w Chrystusie, w samej jednej, w jednej Brazylii. To jeżeli pomyślimy o tym chwilę, to jest niesamowite, to stało się w krótkim czasie. Te fakty, które wszystkie używam, biorę z takiej książki, która się nazywa Nowe oblicze światowego chrześcijaństwa. Jest po angielsku tylko jeszcze niestety, ale czytam ją z zapartym tchem. Na przykład w Chinach, mój ulubiony kraj, w 1950 roku, czyli 60 lat temu, chrześcijan było około 1 miliona. 1 milion to fajnie by było, jakby było ewangelicznych chrześcijan w Polsce. I to jest, nam się wydaje, że to jest dużo może, ale nie w Chinach. Umówmy się. Dzisiaj szacuje się, że dobrze ponad 130 milionów chrześcijan jest. Szacuje się, bo trudno jest zrobić dokładne statystyki, że nawraca się około 35 tysięcy osób w Chinach każdego dnia. Dzisiaj na nabożeństwa w Chinach, w kościele w tym legalnym i podziemnym, poszło więcej ludzi na nabożeństwa dzisiaj w niedzielę rano niż w całej Europie. Więcej ludzi poszło dzisiaj na nabożeństwo chrześcijańskie w Chinach niż w całej Europie razem wziętej. Szacuje się, że liczba chrześcijan w Chinach bardzo niedługo przewyższy liczbę chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. I wiecie co? I te kraje, o których mówię, te kraje, które nazywamy niesłusznie krajami trzeciego świata, tego nazwijmy sobie wschodnio-południowego świata, my jesteśmy światem zachodnio-północnym, jeżeli chodzi o podział chrześcijaństwa, stało się coś niesamowitego. Gdyby był jakiś chrześcijański suseł, ktoś, kto zasnął 50 lat temu, zapadł w śpiączkę i obudził się dzisiaj, to obudził się w kompletnie innym świecie, gdzie paradygmaty zupełnie się zmieniły i chcę jasno powiedzieć, że to Bóg zrobił, że to nie ludzie sobie wymyślili, że to jest eksplozja demograficzna, geograficzna w chrześcijaństwie, gdzie historycy i statystycy mówią, że przeciętny chrześcijanin dzisiaj to już nie jest jak 100 lat temu biały europejski mężczyzna, ale latynoska albo afrykańska kobieta. Tak, to jest statystyczny dzisiaj chrześcijanin. To jest, my jesteśmy za naszego pokolenia dokonała się jedna z ważniejsza zmiana niż obalenie komunizmu, niż przyłączenie Polski do Unii Europejskiej. Nie wiem, co tam uważacie za ważne zmiany w waszym pokoleniu. To jest to, na co my możemy patrzeć, jeżeli mamy serca i oczy otwarte. Jasno chcę powiedzieć z tego, że Bóg czyni dzisiaj wielkie rzeczy na świecie. I moje wołanie dzisiaj do was, do naszego zielonoświątkowego kościoła jest, w Polsce jest jedno. Niech nas to nie ominie. Nie przegapmy tego. Bądźmy w to zaangażowani. Poczujmy to, co Bóg robi. Popatrzmy na to i zaangażujmy się w to, co Bóg robi. Bo to są wielkie rzeczy. Ja mówię o waszej radości i szczęściu. Ostatnia rzecz, którą chciałbym wywołać przez to kazanie dzisiaj, to jest wywołać w kimkolwiek jakieś poczucie winy. Nie. Chcę mówić o szczęściu, które możesz mieć, przyłączając się do tego, mając to same pragnienia, tę samą radość, które ma Bóg w swoim sercu i przyłączyć się do tego, co Bóg dzisiaj, do wielkich rzeczy, które On dzisiaj robi na świecie. A dwa słowa jeszcze szybko o Bożej strategii, którą widzę w tym tekście. Paweł pisze tutaj, że To są też rzeczy, że takie, że jak się przyjrzymy głębiej temu słowu, niesamowite. Pisze mianowicie, że to jest w wersecie 19, że rozkrzewił Ewangelię aż od Jerozolimy po Ilirię. Iliria to była ówczesna Albania. To jest kawał mapy. To jest od Jerozolimy poprzez Syrię, poprzez Turcję, Grecję, południowe Włochy, Bałkany, po Albanię aż, tak? Dużo. Duży kawał Europy i Bliskiego Wschodu, tak? Zgadza się? I Paweł mówi, Ewangelia jest już rozgłoszona na tym terenie. Jakby to było mało, potem w wersecie 23 pisze, lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, mówi, w tych stronach, tak? Od Jerozolimy aż po Ilirię, ja już nie mam nic do roboty tutaj. Paweł pisał te słowa i dobrze wiedział, że w tych stronach, że od Jerozolimy po Ilirię zostawił za sobą tysiące niezbawionych ludzi, tysiące ludzi, którzy jeszcze mieli usłyszeć Ewangelię, którzy nie słyszeli. O czym nam to mówi? O czym nam to mówi? Mianowicie mówi nam to o tym, że Paweł znał swoje zadanie. Mówi nam to o tym, że w tej Bożej ambicji są różne zadania do wykonania. Pisze do Rzymian, których chce odwiedzić po drodze do Hiszpanii. Tak na marginesie, mamy Biblię z powodu misji i mamy misję z powodu Biblii. Bo Paweł napisał to z powodu podróży misyjnej, list do Rzymian, chcąc im powiedzieć, jaką ma teologię. Tak? Ja jadę na misję i chcę, żebyście wiedzieli i mnie wyprawili. Ich zadanie w tym dziele, w tej Bożej ambicji, było takie, żeby wyprawić Pawła. To znaczy, żeby wyprawić go duchowo, modlić się o niego, nałożyć ręce na niego, błogosławić go, ale też wyprawić go materialnie, dać mu pieniądze na jego podróż, żeby miał chłop co jeść po prostu. No, o tym on pisze. Ich zadanie było takie. Inne zadanie było na przykład Tymoteusza, do którego Paweł pisze, a ty wykonuj pracę ewangelisty tam w Efezie. Chcę powiedzieć o tym, że te zadania są różne. Dzieło jest jedno, ambicja jest ta sama, która powinna być w naszych sercach. A zadania są różne. I wy dzisiaj, bracia i siostry, bardzo praktycznie możecie mieć udział w tym, być częścią tej Bożej strategii. A być może niektórzy z was poczuli podczas tego dnia powołanie do misji. Przyjdźcie, będziemy rozmawiać, będziemy się modlić, będziemy szukać razem. Być może większość z was pewnie odczuła takie pragnienie, chciałbym wspierać misjonarzy. Tak, to jest Boże, tak, widzę to w Biblii, tak, to jest dobre, tak, to jest błogosławieństwo dla naszego Kościoła, dla mojego zboru. Chcę wspierać. Macie dzisiaj bardzo konkretne pole do popisu. To jest Szczepan i Weronika, którzy teraz przyjdą. Przedłużymy trochę, 5 minut, dobrze? Dobrze. Oni opowiedzą o sobie, jak to się stało, że jadą na misję, gdzie jadą i jak to się stało. Potem położymy na nich ręce, będziemy się o nich modlić. Zgadzacie się? Amen.
Tak, dziękuję za mikrofon. Jak pastor Arek przemawia, to jakoś tak zawsze mnie nosi, żeby już gdzieś tam wyjść i jechać od razu. Więc po pierwsze serdecznie was chciałbym przywitać razem z moją najlepszą przyjaciółką, jeszcze lepszą żoną, Weroniką. Jesteśmy od 2 miesięcy małżeństwem, teraz jest 3 miesiąc i mamy nadzieję, że również miodowy. Więc serdecznie witamy i powiemy... I powiemy trochę o tym, czym żyjemy, czym, co się dzieje teraz w naszym życiu, co Pan Bóg mówi, do czego nas powołuje, o naszej gotowości, a też o pewnych rzeczach, które leżą nam na sercu, też przeciwnościach, takim ludzkim myśleniu i tak dalej, i tak dalej. Powiemy z dwóch stron. Pierw podzieli się świadectwem Weronika, moja najlepsza przyjaciółka i najlepsza żona, a później troszeczkę ja.
Ja postaram się tak szybciutko przybliżyć, jak to się stało, skąd w moim życiu pojawił się taki pomysł i taki plan, żeby jechać na misję, żeby się zaangażować w misję tak bardzo bezpośrednio. Ja się nawróciłam troszeczkę ponad 5 lat temu i to było wielkie przeżycie i potężny cud, który Pan Bóg zdziałał. A jeszcze bardziej mnie zaskoczyło to, że nie tylko mnie znalazł w tym świecie i zrewolucjonizował moje życie, ale też od samego początku postawił mi na drodze ludzi, którzy zajmują się misjami. Akurat bardzo szybko spotkałam Donę Jarka Delików, Jakby od samego początku widziałam, że Pan Bóg urabia grunt i mówi do mnie o misjach i czytałam Słowo Boże i widziałam te wersety, które były tak palące i tak pełne żaru, że nie można było o nich zapomnieć. I mogę powiedzieć, że jestem jedną chyba z tych osób, które swoje powołanie odebrały nie w postaci jakiegoś proroctwa, objawienia, ale właśnie z Biblii i za pośrednictwem słowa Biblii przez różne okoliczności, które się na to składały. I powiem, że jak poznaję różnych misjonarzy, to zdaje się, że takich misjonarzy jest znacznie więcej, że może nie trzeba czekać na prorocze słowo i na objawienie, ale po prostu pytać się Boga, bo tak też było w moim przypadku. Także zadawałam to pytanie, co mogę zrobić, jak mogę mu służyć. Śpiewałam pieśni w czasie uwielbienia i one mi się wydawały takie po prostu trudne do przełknięcia. Wiecie, pójdę za Tobą wszędzie, zrobię wszystko, jestem cała Twoja. I myślałam sobie, Boże, ja czytam o tych misjach i widzę Twoje serce dla tych ludzi, którzy giną i ja w ogóle nie jestem gotowa, żeby zrobić wszystko i pójść wszędzie, ale ja chcę być. I tak się w zasadzie zaczęło i to trwało kilka lat już, ale Pan Bóg musiał przełamać we mnie bardzo wiele rzeczy i bardzo bym chciała, żebyście też taki obraz odebrali po tym dzisiejszym dniu, że ludzie, którzy się angażują w misję, to nie są wielcy ludzie, to nie są szczególni ludzie, ale to są bardzo zwyczajni ludzie. We mnie Pan Bóg musiał przełamać mnóstwo rzeczy. Pierwsza to jakaś taka nieprzychylność i niezrozumienie. Pewnie dzisiaj szczególnie widać to błogosławieństwo i tą przychylność i to serce i widać, jak nas wszyscy błogosławią i są życzliwi, ale są też tacy, którzy nie błogosławią i nie są życzliwi i to po części jest moja rodzina, więc jakby to pierwsza taka rzecz, z którą się skonfrontować, co myślą inni, czy im to pasuje, czy im to nie pasuje, czy się na to zgadzają, czy się na to nie zgadzają. Druga rzecz to zwykły taki strach i poczucie, że człowiek nie da rady, że nie jest wystarczająco przygotowany, że za krótko wierząca, że z niewierzącej rodziny, że jak to. Ale też taka obawa przed samotnością, bo zanim się zaczęła nasza wspólna historia, to zaczęła się historia misyjna w moim życiu. I tak naprawdę, zanim jeszcze w ogóle Szczepan się na poważnie w moim życiu pojawił, to byłam sama i już wiedziałam, że Pan Bóg powołuje. I też On musiał tego dokonać we mnie, żebym mogła powiedzieć, dobrze, Boże, nieważne, może będę starą panną, może nie będzie czasu zająć się swoimi sprawami, może nie będzie czasu zająć się urządzaniem swojego życia, ale chcę iść za Tobą. I może to nie jest bardzo na temat i może nie ma bardzo dużo czasu, ale chciałabym to powiedzieć szczególnie do takich młodych dziewczyn, którym może dzisiaj się rozpala serce, żebyście nie szły na kompromis w tej dziedzinie, że jakby swoimi sprawami nie musimy się zajmować, bo Pan Bóg się o to troszczy i On jest w tym wierny. On może się zatroszczyć na różne sposoby, jakby mi się bardzo podoba, jak się zatroszczył o to w moim życiu, ale może to zrobić na różne sposoby, bo jest suwerennym Bogiem, ale żeby nie iść na kompromis, żebyśmy nie skończyły w pewnym momencie jako chrześcijanki, które są niespełnione, które zrezygnowały ze swojego powołania, bo strach, że samotność, że trzeba się zatroszczyć o swoje sprawy. Dlatego było mnóstwo tych dziedzin. Ja byłam też chora, Pan Bóg musiał mnie uzdrowić z padaczki w międzyczasie, co zrobił. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Także tych obaw i różnych takich mniejszych, większych strachów było wiele, ale On to krok po kroku bardzo wiernie przełamywał i doprowadzał do tego, że mogłam widzieć, że On toruje drogę i przygotowuje tą drogę. I teraz jesteśmy już w punkcie, kiedy tych obaw jest znacznie mniej, one też cały czas muszą być przełamywane, ale jest też taki wielki pokój i taka radość, że Panie Boże, jakie to jest dziwne, ale jakie to jest piękne, że Tobie się spodobało, żebyśmy mogli być częścią Twojego planu.
Teraz jak Weronika opowiadała, to przypomniał mi się mój kolega, który przyszedł do mnie i dowiedział się o tym, że jesteśmy razem i powiedział, no to mamy ją. Zostaje. Się okazało coś innego. Moja historia jest trochę inna od historii Weroniki, ponieważ ja pochodzę z trochę innej rodziny. Od pokoleń wierzących, od pokoleń zaangażowani. Siostra misjonarka. Więc to trochę inaczej się toczyło i w moim życiu służba Bogu zawsze była obecna. Czy to przez rodziców, czy gdzieś tam naokoło mnie w moim życiu. Też myślę, że jako ja sam też Bogu służyłem. Nie zawsze chciałem, nie zawsze z własnej woli. Czasami jak byłem, pamiętam swoje dzieciństwo, jak śpiewałem w chórze i dostawałem surówki, to nie było z mojej woli, szczególnie, że głosu nie mam. Więc ta służba Bogu gdzieś tam zawsze była obecna. Później był zbór Bethesda na Prawobrzeżu i tam byłem człowiekiem od wszystkiego, bo to był nowy zbór, który dopiero był zakładany, więc trzeba było robić wszystko. Więc też śpiewałem czasami nawet. Grałem też na basie, choć nie potrafiłem. Później była Sienna, zbór w Warszawie i wtedy już jakby konkretna służba w kościele, służba Bogu poprzez nagłośnienie, poprzez zajmowanie się różnymi multimediami. Więc gdzieś ta służba zawsze się przewijała i też taka gotowość do tego, żeby podejmować się pewnych zadań, które są do zrobienia. Podejmować się może czasem właśnie jeszcze nie na gotowego, tak? Jeszcze nie jesteśmy doskonali, jeszcze nie potrafimy, ale już się podejmujemy, już bierzemy coś w swoje ręce i bierzemy się do roboty. Więc gdzieś to było obecne. To nie zawsze też było obecne na takim samym etapie, na takim samym pułapie. To nie zawsze była służba i wiara razem. Powiem szczerze, to nie zawsze było tak, że służyłem i moja wiara była silna, bo nie zawsze tak było. Czasami było dużo pracy w kościele, moja wiara była na bardzo niskim pułapie. Ale teraz sytuacja jest inna i teraz przypomniałem sobie takie słowa, czy tam Weronika mi chyba 3 dni temu powiedziała o takich słowach, które pastor Arek Delik kiedyś powiedział, że wobec misji można mieć tylko 3 postawy. Pierwsza postawa to jedziemy, druga postawa to wspieramy, trzecia postawa to żyjemy w grzechu. I w moim życiu te 3 postawy to nie są takie grupy, które są rozdzielone, to jest taka drabinka. Ja pierw byłem obojętnym i to było obojętne, czy ktoś jedzie na misję, czy nie jedzie. Pamiętam, jak moja siostra wyjeżdżała na misję. Ona mi dzisiaj, do dzisiaj to właściwie wspomina, że ja się wtedy śmiałem. Chociaż ja sobie nie przypominam tego, żebym się śmiał, ale ona mówi, że się śmiałem. Więc było mi to obojętnie, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie. Później myślę, że gdzieś tam taka duchowa dojrzałość coraz większa i jakby pomału zacząłem rozumieć to, że to jest potrzebne, że my mamy iść i głosić, tak jak jest w słowie napisane. Więc zacząłem wspierać misjonarzy w jakiś tam sposób, też modlitewnie, też finansowo. No i tak jak mówiłem, ta drabinka od zera, pierwszy pułap, no i teraz jakby przeskoczyłem, więc chciałbym was ostrzec ogólnie, że jeśli zaczniecie wspierać misjonarzy, to możecie też pojechać w niedługim czasie. Amen. Ktoś to krzyknął. Więc amen. Więc u mnie ta służba Bogu była zawsze obecna i też taka ambicja właśnie, ja się bardzo w tym słowie ambicja odnajduję. Ambicja, żeby robić coś dla Boga, żeby szukać Jego drogi dla mnie i też Jego służby dla mnie. I się bardzo w moim zborze na Siennej bardzo, bardzo odnajdywałem się w tym, co robiłem, w tym, co robię nadal, czyli w nagłośnieniu, w zajmowaniu się multimediami. No ale miałem takie poczucie gdzieś wewnętrzne, że no Panie Boże, jakby coś więcej, do ludzi mnie poślij. Może to nie było takie konkretne wołanie Panie Boże na misję do Afryki. Absolutnie nie. To było takie bardziej wołanie, takie pragnienie rozwijania swojej służby. Bardziej takie wewnętrzne krzyczenie Boże więcej i więcej. No i Pan Bóg mówił, Szczepan, ufaj. Ufaj. Przestań mówić, ufaj. Czasami tak też było. No więc właściwie czekałem. Czekałem na Boga, czekałem na to, co On powie. I to jest taki dosyć krótki okres, kiedy ja czekałem. A kiedy powiedziałem, że tak, że ja chcę jechać, chcę coś zrobić więcej, mimo może małych możliwości, mimo małych umiejętności, to chcę za tym pójść, do czego Bóg powołuje. No i tutaj pojawia się Weronika. Myślę, że w pewnym momencie mojego powołania właśnie pojawiła się kobieta. Więc pojawiła się Weronika i to jakoś później... Ta droga nasza wspólna pokazała, jaki jest pierwszy etap tego naszego misyjnego życia. Myślę, że wtedy, kiedy zaczęliśmy być razem, to ja byłem zdecydowany na to, żeby jechać, żeby coś robić. bez takich konkretów. Bardziej przemawiała do mnie Syberia wtedy. Myślę, że dalej do mnie przemawia Syberia i zimne kraje niż Afryka i gorące. No i wtedy pojawiła się Weronika już z konkretnymi otwartymi drzwiami do Afryki. Więc mówię, Panie Boże, jeśli to jest Twoja wola, no to do roboty, to w Afryce. I myślę, że tak się stało, że Pan Bóg powiedział, no taka jest moja wola, chłopie, jedź. Weź rzuć wszystko, co tu masz i jedź. I ta historia to jest historia, myślę, takich ostatnich 2 lat, 1,5 roku, kiedy Pan Bóg tak mocno do mnie przemawiał i mocno do mnie mówił, też poprzez słowo, poprzez różne kazania, poprzez książki, żeby nie żyć takim wygodnym życiem, żeby nie zadawalać się tym, co mam tutaj w Warszawie, w Polsce, ale żeby Jemu zaufać w tym moim życiu i też w życiu naszym wspólnym, bo powiem Wam, że teraz trochę nie jest lekko dla nas, szczególnie dla mnie, powiem tak, ponieważ no, od 2 miesięcy moje męskie myślenie zostało przewrócone do góry nogami i nie wiedziałem, że zostanie aż tak bardzo przewrócone do góry nogami. Myślałem, że będę tak samo myślał o swoim życiu jak przed ślubem. Otóż nie. Otóż nie. Tak, więc tu pojawiła się taka męska odpowiedzialność, takie pragnienie zapewnienia jutra bytu swojej rodzinie. I z tym walczę i Pan Bóg bardzo mocno mówi, ufaj mi, chłopie. To nie ty jesteś głową tej rodziny. Głowa jest wyżej. Więc tak Pan Bóg do mnie teraz przemawia. I powiem wam tak, no, jesteśmy gotowi, żeby ruszyć. Czujemy takie Boże powołanie do tego, żeby pracować na pełen etat dla Niego. Żeby zostawić to, co tu mamy, choć to czasem jest trudne, żeby to, co tu jest, zostawić. I żeby ruszyć w drogę. Gdzie ta droga się zakończy? W niebie na pewno. Kiedy, jeszcze nie wiemy. Jakie przystanki będą po drodze? Też nie wiemy. Jesteśmy tutaj, żeby was prosić o modlitwę. Przede wszystkim o to, żebyście byli z nami jako wsparcie modlitewne. Taka mi się teraz historia przypomniała, jakby związana z moją siostrą. Dwa dni przed wyjazdem Magdy z Warszawy w stronę Macedonii, pierw chyba Szczecin, później Macedonia, już dokładnie nie pamiętam. Ona bardzo przyszła do nas do mieszkania i była no, właściwie w strasznym stanie, można powiedzieć, bo była roztrzęsiona, załamana, płacząca. No, to był bardzo, bardzo zły stan. I ona powiedziała, że ona nie wie, co ma robić, ponieważ no, od 1,5 roku była w Warszawie, już jakieś kontakty się nawiązały, praca się pojawiła i tak dalej. I ona mówi, że ona nie wie, co ma robić, czy ona ma jechać do tej Macedonii, czy Pan Bóg rzeczywiście ją tam powołuje, czy ma zostać w tej Warszawie i tutaj rozwijać służbę, tutaj pracować w kościele. No i oczywiście trochę porozmawialiśmy, tam ją trochę zdopingowaliśmy, gdzieś tam jakąś szpileczkę włożyliśmy, tak żeby poczuła tą ambicję, która też w niej jest. I ostatnio, jak z nią rozmawialiśmy, to ona mówiła no właściwie o spełniających się proroctwach, które miała w czasie pobytu na statku, o snach, które miała i które się powoli wypełniają, co było dla nas niesamowite i prawdę mówiąc, to takie radosnej jej dawno nie słyszałem i nie widziałem. Więc jesteśmy gotowi do tego, żeby ruszyć w drogę, żeby ruszyć do Afryki. O tym, co tam będziemy robić, nie wiem, czy mamy czas mówić w tej chwili. Chyba nie bardzo. O tym, co będziemy tam robić, możecie się dowiedzieć na naszej stronie internetowej. chaiko.net. Też będziemy stali tam przy wyjściu, przy stolikach, tam, gdzie są wszystkie ulotki odnośnie OM-u. Więc podchodźcie, porozmawiajcie z nami. Będziemy tam krótki niestety czas, ponieważ ja jutro muszę wrócić do pracy, więc dzisiaj jeszcze nas czeka podróż do Warszawy. Więc przede wszystkim was prosimy o to, żebyście byli z nami modlitewnie. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeśli będziecie mieli pragnienie, żeby wspierać nas w jeszcze inny sposób, to oczywiście też są możliwości i też to będzie mile widziane na chwałę Bogu. Oczywiście ostrzegam, że jak zaczniecie wspierać, to niedługo możecie pojechać, żeby nie było.
wspierać ich w inny sposób, to oni są tacy delikatni. Ja to wyrażę wprost. Finansowo. Oni nie mają wystarczająco jeszcze środków na to, żeby pojechać na tę misję. Stawiają wielki krok wiary. Te rzeczy, które oni tracą tutaj, trudne do stracenia, to jest na przykład bardzo dobra praca Szczepana i dobrze płatna praca w Warszawie. Dlatego potrzebują nas, aby ich wspierać modlitewnie i finansowo. I teraz zrobię coś, czego nie planowałem, co przyszło mi, kiedy ich słuchałem do serca, ale zrobimy to. Robimy na ogół wyzwania do przodu dla tych, którzy mają powołanie do służby, albo pokutują z grzechu, ale mówimy dzisiaj o powołaniu do służby, a ja dzisiaj będę mówił o powołaniu do wspierania misjonarzy. Jeżeli odczułeś w swoim sercu, że to jest od Boga, chciałbyś ich wspierać, być może tylko modlitwą, ale także finansowo. My będziemy teraz się modlić. A was proszę, żebyście przyszli tutaj. Wy, którzy z was, którzy chcecie ich wspierać. Byście przyszli tutaj na środek. Otoczyli ich kółkiem. My położymy jako pastorzy na nich ręce. Możecie wychodzić już od razu. Teraz. My będziemy się modlić. Powstańmy wszyscy, proszę. Jeżeli odczułeś coś w swoim sercu takiego, że Bóg chce, abyś ich wspierał jako misjonarzy, to chciałbym, żebyście tutaj przyszli. Mam nadzieję, że wystarczy miejsca dla wszystkich. Byście przyszli, otoczyli ich kółkiem i będziemy się o nich modlić. Nie wierzę, że w kościele zielonoświątkowym, tak bardzo ewangelizującym kościele, misyjnym kościele, nie ma kogoś, kto nie odczuł tego w swoim sercu. Oczywiście, jeżeli jesteś powołany do misji, też przyjdź dzisiaj tutaj, nie idź spać, zanim nie porozmawiamy z tobą o twoim powołaniu na misję. A teraz też dalej szczególnie proszę tych, którzy będą chcieli wspierać Szczepana i Weronikę. My będziemy się o nich modlić, a wy wszyscy zostaniecie wynagrodzeni jeszcze dzisiaj, dlatego że dzisiaj dłużej zostaliście. Moja żona wam zaśpiewa teraz chińską chrześcijańską piosenkę. To jest Psalm 139. Uwierzcie, że jest że to jest ten psalm. Gdzie jest Dona? Módlmy się o nich. Wyciągnijmy w kierunku nich ręce i módlmy się o Szczepana i Weronikę. Alleluja.
Aleluja.
Ojcze, teraz w imieniu Jezusa Chrystusa stajemy przed Tobą, wszechmogącym Bogiem. Panie, czujemy się jak rodzina, która posyła swoje dzieci do dalekiego kraju. Panie, czujemy się jak ojcowie i matki, siostry i bracia, którzy posyłają tych, którzy są naszą miłością, do dalekiej ziemi, aby tam Ciebie reprezentować, ale też i nas, Panie. Panie, dzisiaj wkładamy na nich nasze dłonie z miłością. Panie, dzisiaj wkładamy nasze dłonie na nich z tęsknotą. Boże, i powierzamy ich w Twoje dłonie. Gdybyśmy mogli, to sami zaprowadzilibyśmy i chronilibyśmy ich w tej dalekiej ziemi. Ale nie możemy, więc Panie, powierzamy ich Tobie. Panie, my razem z Tobą chcemy ich dzisiaj posłać, jako Kościół nasz zielonoświątkowy. Panie, jako przywódca tego Kościoła mam odwagę powiedzieć, że w imieniu Jezusa, ale też w imieniu całego Kościoła błogosławimy Was. Błogosławimy Was. Ojcze, i modlę się, aby zawsze byli bezpieczni. Panie, aby zawsze w dłoniach Jezusa byli noszeni ponad wszelkim niebezpieczeństwem, ponad wszelkim problemem. Panie, dziękuję Ci, że zawsze będą bezpieczni w woli Jezusa. Panie, dziękuję Ci, że Ty zawsze będziesz ich zaopatrzeniem, ale proszę Cię, użyj nas, żeby być ich zaopatrzeniem. Panie, proszę Cię, abyś stawiał na drodze ich życia ludzi, którzy będą błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Panie, proszę Cię o owoc, o plon w postaci zbawionych ludzi, ale także proszę Cię, Panie, o to, Boże, żeby zawsze widzieli, że na suchą, spieczoną ziemię posyłasz swój deszcz. Panie, że tam wschodzi wspaniały ogród. Panie, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Boże, ale chcemy Ci powiedzieć, kochamy tych dwoje młodych ludzi. Kochamy te dzieci. Panie, posyłamy je w nasze miejsce, w imieniu Jezusa. I wszystko to, co jest w naszych sercach, dzisiaj chcemy im dać i pobłogosławić. Aby stało się to, co dobre, błogosławione, i aby objawiła się chwała Boża. Niech imię Jezus się uwielbi w tym dziele. Alleluja. Amen.
I tą właśnie modlitwą, która nie była planowana, jeszcze tylko uścisnę, która nie była planowana, tak wierzę, z inspiracji to powstało. Ten dzień, tę niedzielę kończymy, ten nasz dzień misyjny. Jeszcze coś usłyszymy. To może w takim razie na chwilę usiądźmy. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Proszę bardzo, biskupie.
Chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej miejscowości jak Kuźmicze koło Nowogródka. Brat biskup słyszał o tej miejscowości. Stamtąd pochodzą też między innymi Czajkowie. I byłem w tej miejscowości kilka lat temu, to jest na Białorusi. I słyszałem, że tam był kiedyś przed wojną fantastyczny zbór. Ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym, nawracali się, Ewangelia się rozprzestrzeniała. I kiedy tam przyjechałem, zobaczyłem gruzy tego zboru. I sobie pomyślałem, Boże, żal, czy musiało tak być? Jak to się dzieje, że ta historia tak się toczy, że kiedyś był zbór, a potem przyszły gruzy, nie ma nic. I Pan mi powiedział, Marek, jak bardzo się mylisz. I Bóg zaczął mi pokazywać synów i córki tego zboru, który był w ruinach w Polsce. Przywództwo naszego kościoła w Szwecji, w Ameryce, w różnych krajach. I on powiedział, zobacz, oni porzucili wszystko. Poszli i moje imię się tam uwielbiło przez tych ludzi. I ja myślę, że my czasem zostawiamy coś i Pan nas rozsiewa po całym świecie, żeby chwała i Jego i nasza była większa niż na początku. Żeby chwała Jezusa, ale też i nasza była większa niż na początku. Więc niech Bóg sprawi, żebyśmy siali gdziekolwiek na świecie. Amen. Gdziekolwiek na świecie. Ja mam jeszcze dwa ogłoszenia na zakończenie tego cudownego wieczoru. Prawdę mówiąc, to chętnie bym tu został i uwielbiał Boga. Teraz. Ale może to tylko moje pragnienie. Dzisiaj będzie koncert o 21:00. Może na tym koncercie da się trochę pouwielbiać Boga. A jak nie, no to zobaczymy. Dzisiaj o 21:00 jest koncert. Zapraszam wszystkich. Zostało nam 40 minut. Bardzo proszę. I poszukujemy świadectw, tak? Na wieczór świadectw. Ktokolwiek chce opowiedzieć świadectwo, uwielbić przez to Jezusa, a także przez to dać zbudowanie Kościołowi Bożemu, to chcę wam powiedzieć, że jest taka dobra możliwość. I powiem wam tak. Zanim Bóg was weźmie do Afryki, czy do Syberii, czy do Koziej Wólki, żeby złożyć tam świadectwo o Jezusie, nie ma lepszej możliwości niż to, żeby złożyć świadectwo pośród tych, którzy was miłują. Amen. Tutaj patrzę na tych wszystkich ludzi. Widać po oczach, że miłują nas wszystkich. Więc powiedzcie świadectwo najpierw pośród tych, którzy was nie skrytykują, może nie odrzucą, niczego złego nie powiedzą, więc zacznijcie ćwiczyć tu. A potem pójdziecie do Koziej Wólki albo do Afryki i prośba, żebyście się zgłaszali do Leszka Czerwińskiego. To jest ten brat, do którego można się zgłaszać, więc serdecznie proszę, do niego się zgłaszajcie ze świadectwami. To tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy wieczór i o wszystkie ogłoszenia. Cudowny wieczór. Boże, jak ci wdzięczni jesteśmy. I zapraszam na 21:00 na koncert.